Wieczór z reportażem.
Adriana Andrzejewska, witam w Wieczorze z reportażem. A dziś usłyszą Państwo historię kobiet skazanych, które wiele lat spędziły albo nadal jeszcze spędzają w więzieniu w Grudziądzu i po wyjściu mają trafić do domu Mateusz, w którym powoli, drobnymi kroczkami będą uczyć się na nowo żyć w społeczeństwie. Z tymi kobietami miałam okazję kilka razy już rozmawiać, a dziś te kilka różnych rozmów połączyłam dla Państwa w jeden reportaż. I usłyszą go Państwo po piosence. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem My, mieszkanki tego domu.
W szklaneczce czy w kubeczku pani?
W kubeczku poproszę.
Wie pani, ile mi daje radości? Taka się czuję dowartościowana sama w sobie, takie. Ja mogę zapytać, zrobić pani kawę, zrobić pani to, ugotujemy, zjemy to. Ja tym żyję. Ja to już bym tutaj zaraz ciasta piekła. Oczywiście wszystko przygotowuję, spokojnie. Przyjadą dziewczyny kolejny raz na przepustkę, to też ich miło przywitam. Tak staram się tu, jak są, żeby tu miały to też. Nie, że ja się myję pięknym żelem, a one się patrzą, bo bym się chyba nie umyła.
Proszę sobie wyobrazić, że tam łóżko twarde, a tutaj takie mięciutkie, że zasnęłam jak niemowlę. Tak spało mi się fajnie. Chociaż jestem rannym ptaszkiem, a tam sobie pozwoliłam do 7 rano spać, ponieważ nie mogę spać w nocy tam, w tamtym miejscu, a w tym jakoś udało mi się fajnie zasnąć. Powietrze inne, ponieważ ja jestem na takiej sali 7-osobowej, więc to jest jakby nie było tłok. Brak powietrza i tak dalej, pomimo to, że się okno otwiera na okrągło, ale jednak to nie jest to, co w innym miejscu, nowym miejscu.
Zawsze sobie mówiłam, że kiedykolwiek, jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale będę miała kominek. Tak po prostu sobie ubzdurałam coś, co mi się kojarzyło, coś z wolnością, z czymś dobrym, z czymś ciepłym, rodzinnym, może tak. No i co tu dużo mówić, mamy w domu kominek, więc jestem szczęśliwa, bo mi do szczęścia dużo nie trzeba.
To jest dom, który pozwoli nam z powrotem trafić do społeczeństwa po opuszczeniu zakładu karnego, bo tam jest, miałyśmy ograniczenia jednak, nie? Tu czujemy się swobodnie. Ja jestem jedną z pierwszych lokatorek. Jako pierwsza wyszłam na wolność. Nie powiem, że dla mnie to takie niepokój jadąc tutaj. Niepokój, co będzie, jak będzie. Ale przy drugim dniu już jest zupełnie inaczej. Już nawet podobno po rozmowie z kolegą przez telefon usłyszałam, że już mam inny głos. Już nie mam głosu za murów, tylko z wolności głos. Już inaczej się po prostu i lepiej się też czuję. Nie? Za dużo emocji naraz było dla mnie. I spłacz, i śmiech, i płacz, bo to tak. No, emocje są górą mnie. Jeszcze gdzieś mówiąc o tym, gdzieś mi się tam te łzy jednak kręcą, nie? Bo to dla mnie to jest bardzo dużo. To jest rozdział życia tamten zamknięty i tu zaczynam nowy, w takim domu, który Waldek dla nas zbudował. Ale za 2 tygodnie wychodzi znowu moja koleżanka Małgosia, potem kolejna osoba, także cały czas coś się będzie działo, nie? Zapraszam do naszej sypialni. No nie jest jeszcze to tak, łóżka mamy przepiękne, wygodne. Mamy przede wszystkim pościel.
Tam nie ma pościeli?
No nie, są koce. Ja kiedyś postawowo wiedziałam, że nigdy w życiu sobie nie kupię na wolności koca w kratkę, taką dużą kratę, bo to mi się kojarzy z tym. No i tam są prześcieradła i nie można mieć poszwy, ani poduszki to takie twarde jak kamienie, nie? Ale no, tak jak ja się położyłam wczoraj w tym, to mówię, Boże, gdzie ja jestem? Tak. Nie wiedziałam, czy patrzeć w okno, czy na przykład obudziłam się w 4:30, nie? Bo to jednak nawyk, że tam się drzwi otworzą i trzeba będzie wstać, bo apel. A tu można sobie spać, kiedy się chce. Nikt nie zapuka, nikt nie podgląda, nikt nie to. Także rewelacja. Zapraszam do naszej kuchni, jadalni, najlepszego miejsca. Tu jest nasze serce domu. Co mnie też urzekło dzisiaj na przykład dziewczyny, bo ja, moja natura jest taka, że wcześniej wstaję, no bo tak w pewnym wieku się takie nawyki dostaje, że się wcześniej wstaje. One jeszcze tam sobie trochę spały, a ja poszłam tam w piżamie, zażyłam po domku i tam kawę sobie piłam. I mówię, nikt mi nie powie, że ja mogę być tylko godzinę na spacerze. Mogę sobie wyjść, kiedy chcę, schować się z powrotem, za chwilę znowu iść, kolejną kawę zrobić. Nikt mnie nie pogania. Tego nam brakowało tam. Na razie jesteśmy że tak powiem, cztery stałe, że tak powiem, i pierwsze lokatorki, mieszkanki domu naszego, mieszkanki, bo lokatorki to na wynajęty. Tak, my mieszkanki tego domu.
Bardzo lubię w ogródku pracować, także tam jest dookoła spory kawałek ziemi. Jak Bóg da, może mi się uda, to wykopię tą ziemię, posadzę tam cewka jakieś, tam kwiateczki, co będzie dalej, to zobaczymy. Podoba mi się bardzo.
Lat do 9 października tego roku mam pobyt zapewniony w Wiktii, opierunek.
A potem dom Mateusz?
Tak.
W Grudziądzu?
Tak.
Jak wyglądały te lata?
Początek straszny. Myśli, powiedzmy, że troszeczkę w pewnym momencie, w pierwszym roku to był taki moment, że miałam też chwilę załamania. Załamania, no. Po prostu nie docierało to do mnie i zastanawiałam się, ile dostanę. Niektórym ludziom przemyka całe życie po głowie przed śmiercią, a mi przemykało przez dobre pół roku.
W trakcie procesu?
Tak. Tym bardziej, że bardzo długo trwał proces, bo prawie rok.
No i jak się okazało, że 12 lat?
Nie dochodziło to do mnie. I dopiero tak naprawdę wstrząsu doznałam, jak przyjechałam tutaj do Grudziądza, do zakładu karnego. Na pewno nie życzę nikomu to, co ja przeżyłam. Nie lubię o tym opowiadać, bo tu nie chodzi o moje słabości, tylko chodzi o to, jak człowiek dla człowieka, pomimo tego, że jest się w tym miejscu, zapomina o człowieczeństwie, o normalności, o zrozumieniu drugiego człowieka. Nieważne, kto za co jest, silniejszy przetrwa. Człowiek człowiekowi robi te przykrości, czy człowiek został okradziony, przemilczał. Jak, w jaki sposób musiałam sobie to zapracować, żeby od kogoś na przykład dostać szampon. A znalazła się inna pani, której jest nas kilka w celi, tak? I na przykład zamiast szamponu miałam 3/4 wody. Więc o czym tu mowa? Jeden drugiemu podbiera, kradnie. I tego się nie da zapomnieć. Choć na wolności to jest, tylko nie jest tak namacalne, jak w miejscach, gdzie żyje się w jednej celi na skupisku tak osób. I takie rzeczy to są, były i pewnie będą. W kobiecym wydaniu na przykład może być wojna o 3 minuty łazienki, tak?
2 lata i 8 miesięcy. No to jest czas nie do odrobienia. Tam jest bardzo dużo ludzi zawsze z różnych środowisk. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma swoje nawyki. Ciężko jest tak się dopasować, jak nie ma takiego ciepła, tylko jest taka puszka Pandory i wie pani, wszystko musi być tak, 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 tak. O godzinie tej wstać, o tej, to wszystko pod dyktando i traktują, no ja tak to dobrałam, traktują człowieka jak kogoś gorszego. Podstawa, jak już się jest tam, żeby mieć tak zwaną zgraną celę. Wtedy przysiedzi pani nie taki wyrok. Powinien każdy iść na ustępstwa. Wiadomo, żeśmy nie byłyśmy też jakąś tam, że tak powiem, cudowną piątką czy tam czwórką, żeśmy się nigdy nie kłóciły, bo i były emocje i krzyki. Nigdy nie dochodziło w moim otoczeniu, gdzie z którymi siedziałam, z tymi osobami, do rękoczynów. Nigdy do tego nie dochodziło. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje.
6 lat to, wie pani, z początku nie spałam po nocach, nie płakałam, nie darowałam sobie. 5-stopniowo dochodziłam do siebie. Bardzo długo to trwało, no ale zaczynam troszkę inaczej myśleć.
Pierwszy rok, taki surowy, czekanie na ten wyrok. Kolejne oswojenie się z rzeczywistością Grudziądza, przystosowanie się. Oczywiście ja bardzo szybko przyjęłam reguły, zasady. Nie pytałam się nikogo, po co, na co to reguły, regulaminy, tak trzeba i koniec. 2 lata może minęły. Później w jakiś stopniu pani wychowawca mną wstrząsnęła. bo ja się zgłosiłam, że pójdę do szkoły. No i ja chciałam do kucharza. A pani wychowawca mi powiedziała, nie, ty pójdziesz do krawca. Ja mówię, ale w żadnym wypadku. Wychowawca stwierdziła, że jeżeli tak, to mam na tyle długi wyrok, że mogę zrobić dwie szkoły. Powiedziałam, że w żadnym wypadku, jak nie, to wcale nie. W końcu nie wiem, czy to poszłam po rozum do głowy, czy po prostu, żeby nie siedzieć w oddziale, żeby coś zacząć robić ze swoim życiem, poszłam do tego krawca. Półtorej roku już szkoły krawieckiej miałam i było nabór do gastronomika i poszłam do gastronomika i ostatnie pół roku chodziłam do dwóch szkół naraz.
A boi się pani, że wróci pani do tego starego życia, czy już...
Nie, nie wrócę, bo nie boję. O to się nie martwię, ponieważ mam charakter stanowczy. Nie, nie wrócę do tego.
Nie sądzę. Na pewno nie jestem w stanie się niczego zarzec. Bo dzisiaj jest dzisiaj, a jutro jest jutro. Oczywiście gdzieś są jakieś perspektywy na o wiele lepsze życie i nie wrócę nie do tego.
Bo to się nawet pani nie, po nocach śni, że wraca pani, nie wiem dlaczego, może to minie. Po pierwszym wyjściu nawet nie przeszłam na czerwonym świetle, bo się bałam, że za to mnie do więzienia zamkną. Każdy dzień, siedząc tam, to jest stracony czas, zmarnowany. Tego czasu już się nie wróci. Trzeba zamknąć tam, nie będę się rozpamiętywała nad rozlanym mlekiem. Nie będę płakała, że siedziałam, że to jestem teraz, tu i teraz będzie tylko dobrze. Bo po złym jest zawsze dobre.
Czas stracony. To też zależy, jak kto go będzie widział. Mi na przykład więzienie może uratowało też w jakiś sposób życie, bo ja nie wiem, czy pijąc, brnąc dalej, nie wiem, co by było ze mną. Może nie miałabym dalej już tego hamulca, tylko bym staczała się dalej na dno. Nie wiem. Nie umiem na to odpowiedzieć, jak by to wyglądało. Czas, który będąc w więzieniu, czy stracony? Jak dla mnie, nie, bo tak za przeproszeniem w takim cudzysłowie powiem, nie siedziałam i nie siedzę, nie pierdzę w stołek i nie lecę i nie sprawdzam, co dzisiaj przykładowo będę jadła. Ja skończyłam dwie szkoły, 8 lat pracuję.
Pani trafiła na 2 lata i 8 miesięcy za co?
Przestępstwa przeciwko mieniu. Poświadczenie nieprawdy, na przykład nielegalny pobór gazu. Państwo, że tak powiem, oszukałam. Odkręciłam gazomierz i otworzyłam drzwi, bo przyszła policja, no i złapali mnie na gorącym. Za to zostałam 7 miesięcy. Po 4,5 roku ściągnięto mnie z Anglii. To właśnie to za ten 286 i ten nielegalny pobór gazu, to był wyrok w zawieszeniu. W którymś momencie obligatoryjnie odwieszono mi wszystkie.
Za to, że pani popełniła kolejne przestępstwo.
Tak. Wystawiłam zaświadczenie, że pani pracuje u mnie i dzwonili na przykład z banku, z jakiejś firmy. Czy pani pracuje u mnie? Ja powiedziałam tak. To już jest poświadczenie nieprawdy. Wystawiłam zaświadczenie ze swoją pieczątką, potem już nie tylko. I ktoś wziął sobie na przykład kredyt, nie?
Mając ten jeden wyrok w zawieszeniu, to nie bała się pani dalej robić takich oszustw?
Wie pani co? A z czego miałam żyć? Sprzedając takie zaświadczenie komuś, bo ja sprzedawałam te zaświadczenia w końcu komuś, no to miałam co jeść. To już wpada pani w taką machinę. Jak już jedno się nie wydało, że tam poświadczam nieprawdę, to już machina taka i to tak, wie pani. Ta machina się kręci, aż w którymś momencie zbiera się tych wyroków, no i potem... Ja masz jest miły. To do mnie nie docierało. Ja mówię, no niemożliwe. No ja za takie rzeczy, żeby mnie zamknęli, żebym miała tyle wyroku dostała?
Nie wierzyła pani, ale jednak tak. No, popełniła pani te czyny, prawda?
Tak. Ja chyba, wie pani, ja sobie nie zdawałam sprawy, że mogą być takie konsekwencje z tego. Niby dorosła kobieta, a jakoś tak gównie się zachowałam, żeby winę trzeba ponieść, jak się coś zrobi. Ja nie wiem, czy myślałam, że mi to ujdzie płazem. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Wie pani, ja nie umiem teraz tego nawet logicznie wytłumaczyć, jak to się stało.
Nie cofnę tego, co się stało. Żyję. Ktoś, kto był tam poszkodowany z tamtej strony, może powiedzieć, że nigdy nie powinnam wyjść i tak dalej. ale ja żyję i moje nawet przeprosiny nic by nie zmieniły, tak? Ale wiem, że czego mam unikać, żeby więcej do takich sytuacji nie doprowadzić. Na pewno o jakiś tam procent, wydaje mi się, bo to jest moja samoocena, wydaje mi się, że jestem mądrzejsza. I wiem się, czego się mam wystrzegać.
Czego?
Toksycznych związków. Bo toksyczny związek prowadzi do unicestwienia jednej osoby albo drugiej. W moim przypadku alkohol najpierw zabił mnie, mój umysł, a później stała się tragedia, jaka się stała, tak? I dzisiaj może komuś się wydawać, że ja o tym bardzo spokojnie mówię, ale nikt nie wie, co ja wewnątrz czuję, tutaj nawet na ten temat rozmawiając z panią. Czasu nie cofnę. Życia człowiekowi nie oddam. Chociaż gdyby była taka możliwość, pewnie bym to zrobiła. Ale nie mam takiej możliwości. I do końca życia będę żyła z takim obciążeniem, a nie innym.
Nie jestem złym człowiekiem, no ale to, co się stało, to nie powinno do tego dojść. No ale doszło jednak. Muszę jakoś sobie to przemyśleć, ogarnąć. Chociaż już to przemyślałam, ale nie wybaczę sobie tego, co się stało. Niestety, ale nie.
A co się stało?
No cóż, to jest ciężki artykuł, najcięższy. Artykuł 148.
Zabójstwo?
Tak. Ciężko mi o tym mówić. Proszę mnie nie pytać już więcej. Bo ciężko mi mówić. Przytłoczyło mnie to wszystko. Miałam pomoc od rodziny. Nie skorzystałam. Straciłam to, co najbardziej kochałam w życiu. Brata, który mi starał się pomóc. Ja zrobiłam odwrotnie, poszłam swoją drogą i bardzo żałuję tego. Moja kara kończy się w 2019, 14 października. Kara musi być, niestety. Przyjęłam tę karę. Muszę swoje, no niestety, popełniłam błąd życiowy, jaki może być największy. Nie wiem, co się ze mną stało. Że za dużo alkoholu, niestety. Chociaż powiem tak szczerze, że tyle piłam alkoholu w życiu i nigdy nie doszło do, absolutnie do takiej sytuacji. Coś pękło we mnie i coś mi odbiło, no. Odbiło mi to niesamowicie.
To jest takie złożone, no. Jakby to pani wytłumaczyć. Ja z jednej skrajności wpadłam w drugą. Skumulowało się kilka rzeczy na raz, gdzie zaczęłam pić. Moja mama zaczęła chorować, a zmarła na postępowego raka całego ciała. I ja cały czas przy mamie byłam, wszystko robiłam, ale czasami też nie dawałam rady. No to co, w nocy drineczek, piweczko. Picie też z partnerem, żeby nigdzie nie poszedł. I tak się pomalutku staczałam, tylko że też w momencie, kiedy byłam alkoholiczką, ja jeszcze nie byłam tego świadoma. To właśnie w zakładzie przeszłam terapię, co mi też dało do zrozumienia, co tak naprawdę między innymi się stało w tym czasie mojego picia. Po prostu nie znalazł się nikt, kto by tak naprawdę podał mi rękę i w jakiś sposób pomógłby, powiedział: słuchaj, Julita, idź może do psychiatry, psychologa, gdziekolwiek, słuchaj, bo ty nadużywasz alkoholu. A ja dalej brnęłam w to. Wieczorami, najpierw może dla odprężenia, później coraz dalej, coraz dalej. Przede wszystkim ja sama jestem sobie winna, no bo zaczęło się od picia, skończyło się na więzieniu. Może gdyby nie picie, może nie ma tu co gdybać i nie ma się rozwodzić, to ja mówię, rozlane mleko i koniec. Życie toczy się dalej. Pewien etap życia trzeba zamknąć, poukładać go na nowo. postarać się jak największym stopniu zapomnieć to, co było, a myśleć o tym, to, co będzie, tak? Naprawdę to do końca nie wiem. Wiem, że się kłóciliśmy. Wiem, że powiedziałam, że wyjadę do Szczecina. A że był alkohol. Stało się to w alkoholu.
To był pani partner?
No nie tak do końca. Przyjaciel. Bardziej taka zażyła nasza znajomość była, tak. No ale pod jednym dachem nie mieszkaliśmy. On przychodził na noc, na dwie, trzy. Na pewno mu powiedziałam prawdę, że z powrotem jadę do Szczecina. Moja córka wyjechała tam do swojego chłopaka i pojechałam sprawdzić, co naprawdę się tak dzieje z córką. Była możliwość wynajęcia innego mieszkania w ogóle i tak dalej. Byśmy zaczęli życie tam, on by miał pracę w hurtowni budowlanej, no ale tak się nie stało.
Jego dom rozbierali, a on był później bezdomny. Ja go wzięłam do siebie, ja mu pomagałam, bo on był kaleką, prawda? Młody człowiek, 35 lat. Dopóki chodził, to on mi pomagał, bo ja tak piłam, on nie. I dał się ze mną w alkohol, no i wzięłam go do siebie na mieszkanie. Odbiło mi, całkiem odbiło. Nie pamiętam, mówię pani, wiem tylko, że dźgłam go tutaj, tu, w to miejsce. Także tam było nawet chyba centymetra nie było.
Od serca, tak?
Tak. I na sali sądowej pan sędzia mi powiedział, żebym udzieliła mu pomocy w ciągu 2 godzin. On by żył. Ale ja, proszę mi wierzyć, ja go się spytałam. Mówię, Radek, nic ci nie jest, zadzwonię po pogotowie. Zabronił mi pogotowia, ale powinnam go nie posłuchać. Powinnam zadzwonić i byłoby wszystko dobrze. O godzinie 2:20 czy 3:20, nie pamiętam dokładnie, obudziłam się. I mówię, Radek, Radek, żyjesz? Radek, obudź się, no i bez echa, więc narobiłam rabanu. Krzyku narobiłam. Sąsiadka wyleciała. Panie Alu, co się stało? Ja mówię, chyba Radek nie żyje. Jak to? To trzeba dzwonić po pogotowie. I wykręciła mi numer, dała mi ten telefon, bo ja nie miałam swojego. I mówiłam przez telefon pogotowie, że chyba zabiłam człowieka. I proszę o policję od razu. No i tak było. Młody dzieciak. On mi pomagał, jak ja byłam skacowana, chora, to on mi tam czy ugotował, czy poleciał do sklepu, czy coś. Był taki naprawdę dobrym człowiekiem. A później jak on na tym wózku inwalidzkim, bo prawdopodobnie on szedł do mnie i prawdopodobnie go zbili u mnie w ramię, skopali jakieś bandziory. Wszedł do domu, do mnie normalnie i spał i na drugi dzień już nie mógł wyprostować. Ja chciałam zadzwonić na policję, on mówi, nie, Ala, mówi, bo jeszcze wpadną te bandziory i ciebie pobiją, ale ja chciałam naprawdę, bo ja z niej się nimi zajmę, no on mi nie pozwolił, ani tego nie pozwolił, ani tego, tak go słuchałam, jak ta głupia. Przez to przestał chodzić, ja się z nim właśnie opiekowałam, a później taki numer bo zrobiłam. Zabiłam człowieka dobrego. Wolałabym nie żyć w 100%, a on taki młody, żeby sobie żył. Ja bym wolała umrzeć, a on żeby żył. Trudno. Będę starała się, pojadę do Łodzi, jak już wyjdę z zakładu karnego, zobaczyć, jak on tam leży. Trochę pieniążków poskładać, zrobić mu jakiś pomniczek. Tak, żeby miał ładnie.
samo, że zostałam zamknięta, na początku to do mnie właściwie nie docierało. I mnie dręczyła myśl, że człowiek nie żyje. Tym bardziej, że ja pół z połowy praktycznie nie pamiętałam, nie widziałam tak i już nie chcę nawet teraz dociekać. Inaczej jest teraz i niech już tak zostanie, tak? Teraz powiedzmy, że zacznę nowe życie. To, co będę mogła, to chcę odbudować relacje z dziećmi. Nie dlatego, żeby im matkować, bo to troszeczkę by było śmieszne teraz, bo zabrakło mnie jako matki i mają swoje życie, ja mogę przypatrywać się z boku, tak? Nie ingerując w nic. Także myślę, że jestem na dobrej drodze ku lepszemu. Zresztą ja zawsze mam taką swoje takie powiedzonko, kiedy rano się budzę i koleżanki w celi też są. I mówię, dziewczyny, wstajemy, jeden dzień mniej od wyroku. Dla kogoś może to jest głupie, ale każdy dzień do przodu, tak? Ku wolności.
Córka się dowiedziała o mnie 2 lata temu. Zadzwoniła do pani wychowawcy. Pani wychowawca mi przekazała. Z radości się popłakałam, więc napisała do mnie list, dała numer telefonu. Przesłała mi parę grosików, więc kupiłam od razu kartę telefoniczną. Zadzwoniłam do niej i była u mnie 3 sierpnia 2015 roku. 1000 kilometrów z Niemiec. Przyjechało dziecko na 3-godzinną przepustkę. Widzenie. No, wyściskała mnie. Bardzo to przeżyła. Płakała bardzo ja razem z nią.
A wcześniej nie wiedziała, bo nie było kontaktu z córką? Czy...
Nie było kontaktu ze względu na to, że ona wyjechała do Niemiec i wyszła za mąż. Ja też nic nie wiedziałam o niej. I dopiero dała znać o sobie. Przez internet się dowiedziała, gdzie ja jestem. Widocznie musiałam mnie szukać, skoro mnie odnalazła.
Próbowałam w różny sposób dowiedzieć się, gdzie dzieci przebywają, w jakich ośrodkach i tak dalej, bo zostałam pozbawiona władzy, znaczy nie na całkowicie, tylko pozbawiona władzy na czas, ale wiadomo, że siłą wyższą, że taki wyrok, no to dzieci i tak będą dorosłe. Przez ciocię wiedziałam, jaka to jest ulica i wszystko. A starsza córka wyjechała do tej Irlandii, nie? Do końca mi nie wyjaśniła, w jaki sposób znalazła, że jestem w Grudziądzu. Adres i córka sama do mnie napisała z Irlandii. To z euforii, ze szczęścia, to myślałam, że zawał dostałam.
A co napisała?
Mamo, po takim długim czasie nadal cię kocham. Nie mogę, bo zaraz będę płakać. Najpiękniejszy list i później dostałam właśnie też od bliźniaków, nie? Mamo, pamiętaj, że cię kocham, nie? To jest chyba najpiękniejsze, czego matka by sobie mogła życzyć. Nie nienawidzę cię, tylko cię kocham. Pomimo, że im wyrządziłam też krzywdę, tak? Bo się nimi nie zajmowałam. To, że córka miała 18 lat, to nie znaczy, że nie potrzebowała jeszcze matki. Tego straconego czasu nie da się cofnąć i go nie nadrobię. Uczucie to, że o którym one wiedzą, że ich kocham, to jest uczucie na odległość. One już są teraz dorosłe i mówiąc, chodź kochanie, ja cię przytulę, to mi powiedzą, mama, ty zwariowałaś? Bo też może jakieś tam będzie ograniczenie z ich strony. Moje jako matki wiadomo, że nie. Że wiadomo, serce matki jest jedno i przytulić, ukochać, wycałować, a może nie będą tego chciały.
A pani jakieś takie poczucie, że pani je jakoś skrzywdziła, że cierpiały przez to, co się wydarzyło?
Na 1000% jestem matką. Gdzie byłam? W więzieniu. Nie ma matki, dzieci cierpią. Matka powinna być przy swoich dzieciach.
Na pewno bardzo córka przeżyła, nie? Ona tak płakała. już kobieta dorosła przecież, no mama, a teraz po wyjściu wzięłam kartę od razu z numerem telefonu, wysłałam córce numer, dzwoniła do mnie i mówi, mamo, jak tam? Bo dzieci moje są za granicami kraju. Jak tam? Ja mówię, no już w miarę, może być. Dobrze, mamo, na pewno dasz radę, bo ty zawsze dasz radę. One takie są, ale dla nich to też był szok. No dla mnie było, a dla nich to już w ogóle, nie? No ale z jednej strony, wie pani, za co mogę podziękować Bogu, że jak tak się stało, jak się stało, że te moje dzieci były dorosłe już. Bo to sądzę, że z tym, gdyby dzieci były małe, ja bym sobie nie poradziła. Nie dałabym rady, wiedząc, że moje dzieci muszą się tułać w jakichś rodzinach zastępczych, bo nie dałabym rady, psychicznie nie dałabym rady. Po prostu skończyłabym swoje życie, bo to takie momenty te dziewczyny też mają, nie? Jak tam są. Nie dałabym rady, tak dorosłe muszą to jakoś przetrawić, że mama poszła do więzienia, bo jej się zachciało interesów robić, oszustwa jej się zachciało robić, no to takie skutki, no trzeba konsekwencje ponieść.
Brat powiedział, że mnie nie chce znać, więc nie wiem, czy ja będę w stanie, bo nie mam wiadomości od niego, czy będę w stanie się z nim spotkać, czy nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam córkę w Niemczech, która nie chciała się zgodzić, żebym była tu w tym domu, ale pan wychowawca powiedział jej przez telefon, że zadał jej pytanie, więc gdzie mama ma być? Bo ja się nie godzę do żadnych Niemiec jechać w żadnym wypadku. Ona musi zatolerować to, że ja decyduję w dalszym ciągu o sobie. I chcę być w tym domu i spędzić tutaj, bo mnie się w ogóle grudziąc podoba. Także jestem w stanie zrobić wszystko, żeby szło dobre myśli.
Moja córka się upiera przy tym, żebym ja nie przyszła do tego domu, tylko od razu tam jechała. A ja chcę po swojemu stanąć na nogi. Przede wszystkim cenię sobie niezależność. Tu pozwala mi stawiać kroki po mojemu i jak się przewrócę, to ewentualnie mam wsparcie. Tu nie chodzi o picie, o załatwianie jakichkolwiek spraw urzędowych. To wszystko w latach się zmieniło. A trzeba od czegoś zacząć. Więc dlatego jestem tu w tym domu. Tak, żebym się nie zachłysnęła wolnością, tak jak niektóre osoby, które teraz, jak przebywam w więzieniu, one trafiają trzeci raz, czwarty. A ja, jeżeli odbędę swoją karę, chcę wyjść na wolność i nie wrócić tam. Ja się oczywiście nie zarzekam, bo żaba błota się zarzekała. To absolutnie nie o to chodzi, ale na pewno bym nie chciała powrócić tam. Ja powiedziałam sobie chyba po 2 latach zamknięcia, że w życiu nic nie będę planować. Bo tak bardzo zaplanowałam życie, że znalazłam się w więzieniu, a przecież tego nie planowałam. Chcę żyć, chcę zacząć żyć, funkcjonować jak normalny człowiek, czyli zaczynam życie od podstaw, tak? No mam marzenia, jak każdy człowiek. Na pewno bym chciała usiąść przy rodzinnym stole, w własnym M, z dziećmi, z wnukami, bo też mam już wnuków, których nie znam, spędzić święta, niedzielny obiad zjeść, nie zapominając, że jeszcze psa będę miała, tak?
Chciałabym oczywiście też podjąć pracę, nie? Bo to nie jest tak, że ja będę siedziała cały czas i patrzyła, bo jestem tutaj, mam co jeść i takie, to nie jest tak. Trzeba coś też dać siebie, więc w miarę takich swoich możliwości, ale chciałabym to cały czas mieszkać. Może jak będę gotowa, ale nie wiem, za jaki czas to nastąpi, to kiedyś może bym chciała mieć swój własny jedyny kąt, ale na pewno nie dam ten czas i na to potrzeba dużo czasu. Nie jestem na tyle silna, żeby sobie poradzić z tym. Tutaj jak zrobimy to wszystko, to będzie aż chwasty i no będą leciały i ogródki robione. Idą dziewczyny, to też inaczej, nie? Małgonia wróci teraz też. Za 2 tygodnie wyjdzie to. Już we 2 to. Już żeśmy się tak, przyznam, wstępnie umówiły na zakupy, ale to... No jak to nasza kobieta, kobieca natura, nie? To już mówi, ja tutaj trochę obadam teren, w którą stronę iść, gdzie fryzjer, gdzie solarium i te sprawy. A potem, Małgonia, jak ty wyjdziesz, to... wreszcie normalne życie. Tak, jak powinno się toczyć życie. Tak, jak powinno się toczyć życie.
Pójdę na basen, będę pływać. Jako lat pływaczką byłam, więc to jest zła tak zwanej normalności, że możesz iść na basen, chociażby nawet pobiegać, przecież na naszych spacerach nie wolno biegać, no chyba, że jesteś, zajęcia sportowe są. Tam sobie w piłkę pograję, no ale ja nie miałam możliwości.
Już nie jestem młoda, bo jestem taką podstarzałą babcią, także chciałabym jeszcze troszkę uchylić tej wolności sobie. Idzie ku dobremu, a co dalej będzie, to okaże się.
To był reportaż pod tytułem My, mieszkanki tego domu, o kobietach, które zamieszkały lub niebawem zamieszkają w ośrodku readaptacyjnym Mateusz w Grudziądzu, gdzie mają się na nowo uczyć żyć na wolności. A w wieczorze z reportażem dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.